Proszę Państwa, pierwsze zdanie, które sobie zanotowałem, to taki obiegowy banał, ale należy go powtarzać. Pan mnie tutaj tak podbił tą poprzeczkę, mówiąc o dobrych wystąpieniach. Ja po prostu muszę pamiętać, że istnieje podstawowe rozróżnienie między ornitologiem a ptakiem. Więc muszę się zdecydować, czy jestem ptak, czy ornitolog. Nie mogę być jednym i drugim naraz. To jest niebezpieczne. Więc staram się robić wszystko, żeby być nieakademickim, bo jakbym podrabiał akademików, czyli państwa, no to bym się zajmował taką czynnością, którą nazywamy małpowaniem. I nie należy tego robić. Proszę państwa, swoją drogą zdarzyło mi się napisać parę ról dla naukowców, i napisałem nawet w mojej przedostatniej sztuce Hybrys, nie wystawionej w Polsce, ale gdzieś tam wystawionej za granicą, napisałem płomienny wykład postmodernisty, ponieważ bardzo nie lubię tej filozofii. To bardzo mi się dobrze pisało. Pełen złośliwości kazałem przedstawić mojemu profesorowi ten nurt filozoficzny w jak najgorszym świetle. Proszę Państwa, natomiast w sprawie istotnej, która jest w nazwie mojego wystąpienia, to ja już nakręciłem taką scenę w filmie Paradygmat. No i gdybyśmy byli bardziej audiowizualni, to ja bym to Państwu przedstawił na ekranie. No ale jak myślę o zasłanianiu okien, wkładaniu, szukaniu, to ja Państwu przeczytam to ze scenariusza. Chociaż naprawdę to była niezła scena. Grał w niej Vittorio Gassman, jeden z wielkich aktorów w historii. No ale przeczytam wam ten dialog, który jest moim komentarzem. Dzięki wielkie. To prawdziwe miłosierdzie. Proszę państwa, na temat ten, który się pojawił w tytule. Młody człowiek, to jeszcze jest w scenariuszu wcześniej, młody człowiek z biednej rodziny ma aspiracje zostać teologiem. To się wszystko dzieje w latach 30. gdzieś na pograniczu niemiecko-francuskim. Film jest włosko-niemiecko-francuski. No i przychodzi do milionera, przemysłowca, żeby wyprosić stypendium, które by chciał dostać na swoje studia, bo inaczej go nie stać. Milioner jest fabrykantem broni. No i pyta go, czy zdaje sobie młodego człowieka, czy nie ma objekcji co do tego, jakie jest źródło pieniędzy. I teraz przechodzę do dialogu. Młody człowiek mówi, tak, każde pieniądze wydają mi się brudne, każda własność jest wynikiem niesprawiedliwości. Gottfried, czyli milioner, jakby ucieszył się, słysząc znany pogląd. No, to jest pan tu w konflikcie z licznymi ojcami Kościoła. W tym, co pan powiedział, odbijają się jakieś modne, rewolucyjne idee. Nie przemyślał pan tego zbyt głęboko. Hubert, ten młody człowiek, patrzy napięty, wahając się, czy w obronie własnej godności rzucić jakąś impertynencję i przełamać protekcjonalno-ojcowski ton Gottfrieda. Ten uprzedził go jednak. Sądzę, że pan tego nie przemyślał, bo poznaję w tym, co pan mówi, częste rozumowanie, które prowadzi prosto i nieuchronnie do pułapki. Pozbawiając człowieka własności, zabiera mu pan wolność daną od Boga, wolność wyboru. Eremita nie może oddać swych majątności, zanim pójdzie na pustynię, skoro pan mu je już zabrał. I tak dalej, i tak dalej. Na tej drodze można dojść do wniosku, że trzeba świat poprawiać, jakby on był do naprawienia. A to nieprawda. Jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. Dlatego świat nie daje się naprawić. Królestwo z tej ziemi musi być kulawe. Niech pan popatrzy na historię, cokolwiek naprawiliśmy, zaraz pojawiały się nowe skazy, potrzeby, nowe problemy. Człowiek z nóg narzekał na świat, na system, na społeczeństwo, zamiast przyznać, że zło tkwi w nim samym. A jeśli pan sądzi inaczej, jeśli nie wierzy pan, że świat się da naprawić, to jest pan od razu na najlepszej drodze, żeby usprawiedliwić przemoc, terror, cierpienie, zadawanie zadane w imię idei. Hubert przerwał na półsłowa. To co, czy nie należy chcieć zmienić świata? Należy, dobrotliwie przekonywał Gottfried. Tylko nie trzeba wierzyć, że świat kiedykolwiek będzie lepszy. Trzeba go zmieniać, dlatego że samo zmienianie daje nam korzyści duchowe. Ale świat pozostaje zawsze tak samo niedoskonały. Poszczególni ludzie, jednostki mogą się zbliżyć do doskonałości. Świat nie może. W oczach Huberta pojawiło się pytanie, na które Gottfried domyślnie odpowiedział. Nie może, świat nie może dojść, się zbliżyć do doskonałości, bo jest w nim szatan. Sprawy i idee przemijają, zostają tylko ludzie zbawieni i potępieni. A swoją drogą ciekawe, jak wygląda zbawienie w aspekcie tych nowo odkrytych praw statystyki. Czy opatrzność, dając jednostkom wolność wyboru między dobrem a złym, założyła jakąś średnią zbawienia, która się nie zmienia przez wieki? Oto problem dla młodego teologa. No nie wiem, czy znajdzie się ktoś z Państwa, kto ten problem podejmie. Natomiast ja się cieszę z tego, że wyobrażenie o tym, że będzie świat, ten dobry świat, bój to będzie ostatni, śpiewają w międzynarodówce. Krwawy skończy się trud i związek nasz bratni ogalnie ludzki ród. Tak jest chyba w tłumaczeniu Gałczyńskiego. I wydaje się, że to jest to takie dramatyczne złudzenie, że możemy osiągnąć doskonałość. Po prostu kiedy nie wiemy dzisiaj, co byłoby tym upragnionym lepszym światem. Przecież to się wszystko pomyliło. Wszystko jest wewnętrznie sprzeczne wśród tych haseł, które słyszymy. Nie da się troski o przyrodę pogodzić z troską o wzrost ekonomiczny. No albo rośnie nam PKB, albo rośnie nam ilość tlenu w atmosferze. Wobec czego wzrost jest jakby samodławny. I takich przykładów mamy bez końca. Chcemy uwolnić ludzi od zmory pracy. A co mamy do zaoferowania? To jak nie ma pracy, to co ma być? Człowiek, który będzie dostawał pensję co miesiąc, będzie miał pełną lodówkę, będzie rano wstawał. No i gdzie pójdzie? Gdzieś do jakiegoś lunaparku, no ale jak długo można się bawić? No a jak nie bawić się, to po co pracować, skoro automaty zrobią to za nas? Wydaje mi się, że perspektywa tego, czego pragniemy, tego świata, o który chcemy walczyć, jest mętną perspektywą po prostu. Przecież my nie wiemy, o jaki to świat chodzi, co my chcemy naprawdę, ile jesteśmy w stanie się samoograniczyć, podzielić, kiedy właśnie samoograniczenie uważane jest przez wielu psychologów za dowód niedostatecznego wyzwolenia. Zresztą żyjemy w czasie, kiedy psychologia zastąpiła religię. Tylko, że psychologia nas nęci wizją takiego dobrostanu. A ten dobrostan to się świetnie odnosi do zwierząt, jeśli się nimi opiekujemy. Natomiast gdyby Mickiewicz czy Norwid doznali dobrostanu, to by nie napisali tych wierszy. No to ja myślę, że lepiej, że trochę pocierpieli, ale i oni z tego coś wynieśli i my. To, co mówić o cierpieniu jako o nieuchronnej cesze naszej egzystencji, to jest już niedopuszczalne dzisiaj i żadna poprawność polityczna na to nie pozwoli. Jednym słowem, poprawiać świat to może warto traktować jako takie zadanie, które ilustruje obserwację Cervantesa. Bo Cervantes bardzo wdzięcznie powiedział, ważna jest droga, a nieważne do jakiej oberży dojedziemy na końcu. Ważna jest droga, czyli staranie, a nie ma się co łudzić, że to się dobrze skończy. Nie musi się wcale dobrze skończyć. I tutaj myślę, że przypomnienie Tytanika jest bardzo istotne. Pan to bardzo trafnie przypomniał, ponieważ my żyjemy w ciągłym złudzeniu, że jesteśmy niezatapialni jako cywilizacja. I dlatego z lekkomyślnością traktujemy wszelkie objawy dekadencji, jakby to nic nie szkodziło. No rzeczywiście jest nam tak dobrze, że możemy sobie pozwolić nawet na dekadencję. No a ona jednak jest symptomem upadku, jakiegoś rozkładu. Dlatego chcąc być krótki, bo wiem, że już jest koniec naszego czasu, powtórzę, wymienię się może z Panem podobną metaforą. To jest metafora o dwóch ślimakach, które pełzną i jeden ślimak mówi do drugiego: słuchaj, martwię się, że tak wolno pełzniemy. A ten drugi mówi: ale to dobrze, bo pełzniemy w złym kierunku. I proszę Pana, tak jest trochę z tym naszym światem. Dziękuję bardzo.